Magazyn. Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w magazynie poświęconym Kongresowi Polska Wielki Projekt, który od ponad dekady skupia ekspertów, naukowców, intelektualistów, którzy rozmawiają o polskich kwestiach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Moim gościem jest dziś Przemysław Gerszman, doradca zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, od ponad dekady związany zawodowo i prywatnie z rynkiem kapitałowym, inwestor giełdowy, promotor edukacji finansowej, prelegent licznych konferencji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Nasza ostatnia rozmowa w magazynie odbyła się przed inwazją Rosji na Ukrainę. Rozmawialiśmy wtedy o znaczeniu giełdy i o bezpieczeństwie finansowym Polski. Puenta z tamtej rozmowy była pozytywna, jesteśmy bezpieczni. A jak jest teraz? Jakie jest bezpieczeństwo finansowe Polski w obecnej sytuacji?
O, ja bym powiedział, że nadal jesteśmy bezpieczni, z tym, że wskazałbym, że faktycznie wody, po których teraz przyszło nam pływać, no są zdecydowanie bardziej wzburzone i bardziej zmienne. No, zwłaszcza pokazały to pierwsze dni po napaści Rosji na Ukrainę, kiedy widzieliśmy, jak bardzo osłabiała się złotówka i jak duża zmienność była na warszawskiej giełdzie. No, nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Zawsze tak jest, kiedy występuje jakieś niespodziewane przede wszystkim zagrożenie, a po drugie, no tak skrajne jak napaść jednego kraju na drugi, to inwestorzy w pierwszej kolejności uciekają do bezpiecznych aktywów. A co by nie mówić, najbezpieczniejszym aktywem zawsze jest gotówka. W drugiej kolejności oczywiście jest to gotówka innego, większego kraju niż te, które w jakiś sposób są blisko tego konfliktu. No, można powiedzieć, że te kraje Europy Centralnej są blisko konfliktu czysto geograficznie, bo oczywiście nie bierzemy w tym bezpośredniego udziału, ale waluta zarówno Polski, jak i tu krajów ościennych traciła. Traciło też euro w stosunku do dolara, więc wyraźnie było widać na rynku taką ucieczkę po pierwsze w kierunku gotówki, a po drugie no, w kierunku dolara. Umocniło się trochę waluty i innych krajów takich, które są również krajami uznawanymi za bezpieczne i znajdujące się w dużej odległości od tutaj centralnej Europy, ale też umocniło się złoto, które od zawsze ma taką opinię bezpiecznej przystani, do której inwestorzy lokują nadmiar nadwyżki gotówki. Więc jakby reasumując, zdecydowanie nadal można powiedzieć, że jesteśmy tutaj w Polsce bezpieczni, jeśli chodzi o system finansowy. Niemniej no, trzeba się przygotować na to, że ta zmienność w miarę przedłużającego się już blisko miesiąc konfliktu, no będzie nadal utrzymywała się na wysokim poziomie.
Myślę, że zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ale też obecna sytuacja pokazała nam to bardzo dobitnie, jak duże są te zależności ekonomiczne, gospodarcze z innymi krajami wokół nas, z naszymi sąsiadami. Silne związki gospodarcze Niemiec z Rosją sprawiły, że antyrosyjskie sankcje odcisnęły też wyraźne piętno na nastrojach w niemieckim biznesie. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że podczas jednego z paneli Kongresu Polska Wielki Projekt padły takie dane, które mówiły o tym, że nasza wymiana gospodarcza z Niemcami jest tak duża, że właściwie żyjemy od jakiegoś czasu w pewnej symbiozie gospodarczej. I czy to też będzie miało jakiś wpływ na polską giełdę, na polską gospodarkę? To pogorszenie się niemieckiej sytuacji.
Jak najbardziej tak, bo faktycznie nasza wymiana handlowa z Niemcami jako państwem jest najwyższa z grona innych krajów, to na pewno raz, ale no nasza relacja jako członka Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską też będzie teraz zupełnie inna i te sankcje, które są nakładane, one dotyczą w zasadzie wszystkich członków Unii, nie tylko tych, którzy są gdzieś blisko granicy rosyjskiej, tak jak Polska, ale też muszą się do nich stosować kraje, które są po drugiej stronie Europy. Więc jakby trochę odmieniając to pytanie, nie tylko będzie trzeba zredefiniować te stosunki gospodarcze Polski z innymi krajami, ale w ogóle całej Unii Europejskiej, w związku z tym, że ten łańcuch wartości, łańcuch dostaw, no będzie musiał ulec zmianom. No, na chwilę obecną widać, że jest to bardzo trudne, albo zrezygnować ze wszystkich surowców, bo przede wszystkim Rosja eksportuje surowce, które kupuje Unia Europejska od Moskwy, no ale wydaje mi się, że jakby w dłuższym terminie albo w średnim liczonym w kilku miesiącach, no będziemy musieli po prostu znaleźć nowe źródła dostawy tych surowców, aby przed najbliższą zimą, bo na szczęście ta obecna już się kończy, no, żebyśmy byli w stanie już nie robić tam zakupów i faktycznie utrzymać te sankcje jak najdłużej.
W takim razie zapytam, skoro jesteśmy przy surowcach. Zdaje się, że spółki węglowe teraz mają swoją hossę i chciałam zapytać o to, jakie sektory w obliczu wojny zyskują na tej wojnie, mówiąc brutalnie, a jakie tracą, bo na giełdzie to widać chyba.
Jak najbardziej widać i to na giełdzie naszej polskiej, jak i na giełdach zagranicznych. Tutaj jakby sytuacja jest dosyć klarowna. W pierwszej kolejności zyskują te sektory, które dostarczały te same towary, które dostarczali nam Rosjanie, a których teraz nie możemy od nich kupować w związku z nałożonymi sankcjami. Czyli drożeje gaz i drożeje ropa naftowa. Ale też, jak pani zauważyła, drożeją te surowce, które w pewnym sensie można uznać za alternatywę do tych dwóch pierwszych, które wymieniłem. Czyli znowu zaczyna drożeć węgiel, chociaż nadal uważa się go za tą brudną energię i tą, którą powinniśmy raczej ograniczać i iść w kierunku zielonej energii. No ale w sytuacji, w której jest ryzyko, że będziemy mieli problem z dostawami surowców energetycznych z Rosji, no to istnieje taka możliwość, że no, Unia Europejska złagodzi trochę te dość surowe regulacje czysto ekologiczne i te wydobycie węgla, czy też innych surowców nazywanych potocznie tymi brudnymi, no będzie zwiększone. Dlatego rosną zarówno te spółki, które wytwarzają komplementarne surowce wydobywane w Rosji, jak i te, które wytwarzają te, które mogą być jakimiś zamiennikami, jak choćby nasz polski węgiel.
To w takim razie przenieśmy się też do innej gospodarki, tym razem rosyjskiej, nie niemieckiej. Blisko miesięczna przerwa na giełdzie w Moskwie. Teraz wrócił na giełdę moskiewską handel akcjami. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na tej moskiewskiej giełdzie nastąpił krach. No ale teraz już takie pewne wzrosty też się odnotowuje na tej giełdzie w Moskwie.
To prawda, odnotowuje się, aczkolwiek są to bardzo wypaczone wzrosty i takie można powiedzieć w pełni sztuczne. No, władze rosyjskie tak naprawdę nałożyły sankcje same na siebie. W sytuacji, w której zamknęli giełdę na wiele tygodni, a dodatkowo zagrozili spółkom zagranicznym, że będą nacjonalizować ich majątki, jeśli one zdecydują się opuścić teren Rosji i przestać tam funkcjonować, no to całe zaufanie budowane przez kilkadziesiąt lat do rosyjskiego rynku kapitałowego legło w gruzach. Co gorsza, ta giełda faktycznie jest otwarta, ale jest otwarta na bardzo specyficznych i bardzo nierynkowych i mówiąc wprost, bardzo nie fair warunkach, czyli przykładowo inwestorzy zagraniczni nie mogą pozbywać się akcji, które już mają, no, bo wiadomo, że przed konfliktem, którego mało kto się spodziewał, no, te zagraniczne fundusze posiadały część z akcji rosyjskich i teraz nie mogą ich sprzedać, mogą je jedynie kupować.
Że wejdę w słowo, to coś podobnego jak rosyjskie sankcje w stosunku do Zachodu? Tak byśmy to mogli zinterpretować?
Tak, zdecydowanie tak. Jakby to jest jakby z premedytacją no, decyzja wymierzona w kierunku zagranicznych inwestorów, aby nie byli oni w stanie pozbyć się tych pakietów akcji, które mają i wycofać kompletnie z rynku rosyjskiego, więc pozwolono im jedynie kupować akcje. Co więcej, nie ma możliwości grania na spadki, czyli jest tutaj mowa o tej krótkiej sprzedaży, która jest naturalnym elementem każdego rozwiniętego rynku kapitałowego i tutaj Rosjanie ponownie nakładają obostrzenia już na wszystkich i nikt nie może grać na spadki rosyjskiej giełdy. A kończąc już te sankcje, które Rosjanie sami na swój rynek nałożyli, no to handel jest wznowiony tylko na wybranych spółkach, więc to też nie jest tak, że ta giełda w pełni zaczęła znowu działać, tylko no można powiedzieć, że jest tak, jej życie jest w sposób sztuczny podtrzymywane.
Premier Mateusz Morawiecki przedstawił taki 10-punktowy plan ratowania Ukrainy, plan przygotowany wspólnie ze Słowenią i Czechami. Obejmuje listę zadań, które Unia Europejska musi wykonać, jeśli naprawdę chciałaby zakończyć wojnę. I między innymi to po pierwsze odcięcie wszystkich rosyjskich banków od międzynarodowego systemu płatności SWIFT. Dlaczego to jest takie ważne? Odcięcie rosyjskich banków od tego międzynarodowego systemu.
Tak, no to ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony to jest takie znaczenie bardzo wizerunkowe, czyli my wprost mówimy Rosji, że nie chcemy z wami robić interesów, nie chcemy waszych pieniędzy, nie chcemy, abyście cokolwiek od nas kupowali, więc to z jednej strony jest taki bardzo silny sygnał dla tamtejszej gospodarki, ale z drugiej strony oprócz znaczenia wizerunkowego to też jest aspekt bardzo techniczny, czyli Rosjanie chcący kupić coś poza swoim krajem w Unii Europejskiej, mam tu na myśli zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, no będą miały bardzo utrudnioną sytuację. No de facto nie będą mogły w sposób tradycyjny dokonywać płatności za cokolwiek, jakby nie licząc, zaczynając od wycieczek zagranicznych po faktycznie jakieś zakupy dotyczące działalności gospodarczej, dlatego że ten system, który działa na całym świecie, jakim jest SWIFT, no jest w pewnym stopniu taki zmonopolizowany, czyli jeśli ktoś by chciał korzystać z innego systemu, bo istnieją inne systemy, no to może, tylko problem w tym, że nie wszyscy z niego korzystają. Czyli jeśli Rosjanie przełączą się na przykład na system chiński, no to będą mogli głównie robić interesy z Chinami, no bo tak naprawdę bardzo mało krajów używa tego drugiego systemu. Więc zdecydowanie jest to taka forma nałożenia sankcji zarówno wizerunkowych, jak i sankcji bardzo technicznych, tylko trzeba mieć z tyłu głowy, że jest to miecz obosieczny i w drugą stronę to też nie działa. Czyli jeśli firmy europejskie będą chciały robić interesy z podmiotami z gospodarki rosyjskiej, no to w przypadku odcięcia ich od SWIFT-u również będą miały to w bardzo utrudniony sposób zorganizowane, no bo po prostu nie będą mogły w tradycyjny sposób przelewać pieniędzy.
Zapytałam o to dlatego, że to jest informacja dosyć świeża, a odnoszę takie wrażenie, że to, że ten system SWIFT miał być zamknięty dla rosyjskiego systemu, to o tym już wiemy od jakiegoś czasu. Wydaje się, że z jednej strony działa taki trochę PR, takie informacje, które są wypuszczane, mówiąc kolokwialnie, do społeczeństwa, że ten system jest dla Rosji zamknięty, a z drugiej strony realia ekonomiczne są takie, że tego systemu do końca się zamknąć nie da, albo nie jest to po prostu korzystne dla innych państw Europy Zachodniej.
Tak, no zdecydowanie nie jest to korzystne, bo to, tak jak wspomniałem, jest miecz obosieczny i utrudnia to interesy obu stronom i zarówno przyszłe interesy, jak i bieżące zobowiązania handlowe, to przede wszystkim. A jeśli chodzi o tę deklarację, to ona ze strony Unii Europejskiej zapadła już praktycznie w pierwszych dniach wojny. Z tym, że tak jak słusznie pani zauważa, to nie jest tak, że tam jest jeden przycisk, który wystarczy wcisnąć i Rosja jest odcięta od SWIFT-u, no bo mówimy tu o tak naprawdę tysiącach podmiotów gospodarczych, które też mają swoje oddziały na terenie Unii Europejskiej i są identyfikowane jako podmioty europejskie, a nie rosyjskie, gdzie tak naprawdę są tylko filiami, oddziałami tych podmiotów rosyjskich, więc to technicznie wcale nie jest takie proste i problem w tym, że w przeszłości takim, do której ja sięgam pamięcią, to tylko raz zostało to z powodzeniem zrobione w przypadku Iranu, kiedy była tutaj mowa o tej broni jądrowej, na którą oni pracowali i wtedy Stany Zjednoczone były tym liderem międzynarodowym, który naciskał faktycznie odciąć ich od SWIFT-u i wtedy to faktycznie się udało z tym, że no, wymiana handlowa świata z Iranem w porównaniu do wymiany handlowej z Rosją no, jest w zupełnie innej skali.
Zapytam pana na koniec, czy w obecnych realiach rynkowych można dalej wypracować z powodzeniem zysk na giełdzie? Czy taki gracz giełdowy, indywidualny jest w stanie teraz coś zyskać na giełdzie, czy lepiej się na chwilę wycofać z tej giełdy i jakoś zobaczyć, jak się, w którym kierunku będzie się sytuacja rozwijała?
To jest bardzo dobre pytanie i w mojej prywatnej ocenie jakby to, co się teraz dzieje na rynkach, można trochę porównać do jazdy samochodem, bo wcześniej musieliśmy jechać samochodem w jakimś tam określonym celu w konkretnym miejscu i ten cel nasz się nie zmienił. Nam nadal zależy, abyśmy zarabiali pieniądze na giełdzie, pomnażali je w zależności od tego, kto jakie ma cele i ambicje, ale nagle nie jedziemy w słoneczny i ciepły dzień autostrada, tylko okazuje się, że wjechaliśmy w ciemną noc, jest burza i pada śnieg z deszczem. I czy to jest powód, aby się zatrzymać i zjechać z trasy? Dla niektórych inwestorów, czy też niektórych podróżujących, tak. No niektórzy po prostu przy kiepskich warunkach atmosferycznych zrezygnują z dalszej podróży, ale dla zdecydowanej większości inwestorów no to nie jest dobry moment, aby wychodzić z rynku, zwłaszcza, że nie odrobiliśmy przynajmniej na polskim rynku no tych strat, które były wywołane przez pierwsze dni tą paniczną ucieczkę kapitału z rynku polskiego. Więc ja, jeśli miałbym mówić o sobie, no to ja na pewno kontynuuję podróż, natomiast jadę trochę wolniej, nie wyprzedzam innych i staram się nie łapać jakichś bardzo atrakcyjnych okazji, które tak mogą się wydawać, bo nie wiadomo, czy ta zmienność na rynku zaraz znowu nie powróci, więc ja bym radził inwestorom, żeby kontynuować to, co robili do tej pory, trzymać się planu, tylko no być bardziej ostrożnym i nie oczekiwać bardzo dynamicznych stóp zwrotów w najbliższym czasie, no bo sytuacja faktycznie musi się uspokoić.
Bardzo dziękuję za rozmowę i też za poświadczenie swoim przykładem tego, że warto na giełdzie dalej inwestować i na niej być. Dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był Przemysław Gerszman, doradca zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Magazyn Polska Wielki Projekt.